A dzisiaj proponujemy porozmawiać o ważnym na polskiej nauczkiej scenie wydarzeniu, które zwykle no, rozgrywa się wieczorem, jako że to spektakl teatralny, więc nie należy mówić dzień dobry, tylko dobry wieczór, prawda?
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. To jakże miło was widzieć. Jakże miło widzieć tylu pięknych ludzi. Aż tyle pięknych istot ludzkich, tak ładnie ubranych, pachnących, uśmiechniętych, zadowolonych z życia, szczęśliwych, ba, jak myślę, zapewne sytych. Ej, a propos, czy zdążyliście państwo przekąsić coś przed przedstawieniem?
Nie.
A nie wiem, czy pan wie, że to jest szalenie modne, szczególnie ostatnio, przekąsić coś na króciutko przed spektaklem. Tak, najlepiej jakieś małe, szybkie, egzotyczne danie. Coś z krajów trzeciego świata? Sajgonki bez ryżu od Wietnamczyków? Mała wołowinka w pięciu smakach od Chińczyków? A może małe burrito z czerwonym winem od Meksykanów? Przecież to palce lizać. Nie, ale szczęśliwie się składa. Ja się przygotowałem.
Agata Gwizdała, mam nadzieję też. Dzień dobry.
Przygotowałam się, witam serdecznie. A dziś oczywiście porozmawiamy o fenomenie teatralnym, zjawisku, bo takie hasła pojawiały się w kontekście tego spektaklu nieraz. Seks, prochy i rock'n'roll schodzi z afisza Teatru Jaracza po 18 latach. Z nami w studiu jest oczywiście Bronisław Wrocławski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Jest także, można powiedzieć, chyba jego prawa ręka, Ewa Wielgosińska, inspicjentka, która wiele lat przy tym spektaklu pracowała. Witamy.
Dzień dobry.
Jest z nami również Remigiusz Mielczarek, dziennikarz, teatrolog, obecnie rzecznik prasowy Manufaktury.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A wysłuchaliśmy przed sekundką właśnie fragmentu tego spektaklu. Mam wrażenie, że nie musimy wiele mówić o samej jego treści, bo publiczność doskonale go zna. Dlatego też dziś zachęcamy państwa w sposób szczególny do wzięcia udziału w naszej audycji. Polecamy się telefonicznie 42 207 45, mailowo studio@radiolos.pl i oczywiście radiowy Facebook. Prosimy o wasze wspomnienia, drodzy słuchacze, anegdoty, może pamiętacie coś, co warto dzisiaj jeszcze przypomnieć. A mamy też nagrodę, bo wyjątkową. Na jutrzejszy ostatni spektakl w historii w Teatrze Jaracza, podwójne zaproszenie. I z tego co wiem, sam Bronisław Wrocławski wybierze osobę, która na ten spektakl się wybierze.
Dlatego prosimy dzwonić, próbować cały czas. 207 45 w trakcie rozmowy z naszymi gośćmi będziemy odbierać telefon. Być może ten spektakl coś zmienił w państwa życiu. Być może nie mogą się państwo doczekać, żeby ostatni raz zobaczyć, a być może bardzo żałują, że niestety schodzi z afisza. No porozmawiajmy o tym, bo to 18 lat trwało i właściwie spektakl legenda.
Panie Bronisławie, łza się wokół dzisiaj trochę kręci?
Proszę pani, szanowni i drodzy państwo, no łza to mało powiedziane, mnie wręcz zatyka. Myślałem sobie, że jakoś to gładko przejdzie, ale głos utyka mi w gardle, zatyka mnie. Bo jednak mimo wszystko, jakkolwiek na to nie spojrzeć, jest to no, swego rodzaju to jest takie no, przeżycie, prawda, przeżycie. 18 lat, 783 przedstawienia. Gdyby doliczyć przedstawienia, które graliśmy w Stanach Zjednoczonych, to będzie jakieś 790 przedstawień. Weźmy, niech będzie 800 przedstawień.
Blisko 800.
800 przedstawień.
Żeby 90 tysięcy widzów.
To tak oględnie ktoś policzył, bo prawda, graliśmy często dla 140, 150, 200, a nawet raz graliśmy to przedstawienie w Kościele Ewangelii. Lickim,
bo tych miejsc było
i tam było
wiele.
Wtedy 900 osób na tym przedstawieniu. Ja po przedstawieniu mało nie zemdlałem, a jeszcze jechaliśmy grać kolejne przedstawienie do teatru. Ale było to akurat to wydarzenie było wiele lat temu. Młody, silny byłem, można by powiedzieć, jeszcze dzieckiem. Jeszcze byłem dzieckiem, jak zaczynałem to przedstawienie. To 18 lat, to w robocie aktorskiej, można by powiedzieć, to taka połówka. Połówka mojego życia, a to, no nie, no 40 lat już ponad.
Blisko.
Ale to 18 lat to dużo. 18 lat z monodramem.
Przypomnijmy, że premiera tego spektaklu odbyła się dokładnie 24 maja 1997 roku. Jak to wtedy się zaczęło? Czy to reżyser Jacek Orłowski przyszedł do pana z tą propozycją?
Historia tego przedstawienia jest ciekawa, bo oto rok wcześniej, a może i nawet więcej niż rok, przez trzecią osobę, ale znajomą mi, a i znajomą pana właśnie Sławomira Chwastowskiego, który jest tłumaczem tego przedstawienia, on wyraził jakby ochotę skontaktowania się ze mną. A mieszkał on wtedy w Stanach Zjednoczonych. Studiował tam. I mówię, pewnie, proszę bardzo, a niechże się skontaktuje. I za jakiś czas zadzwonił do mnie pan Sławomir Chwastowski, łodzianin, ale dziś już obywatel świata, wtedy w Stanach Zjednoczonych. Mówi, proszę pana, zajmuję się tłumaczeniem anglosaskiej, amerykańskiej literatury teatralnej. I co by pan powiedział, gdybym przysłał panu taki tekst niejakiego, no bo przecież nikt o nim jeszcze, tu, ja też nie wiedziałem, niejakiego Erika Bogosiana, który odnosi tam duże sukcesy w takiej grze solo, jak sam Bogosian to określa. Dzisiaj staje się to bardzo modne, ale on wtedy nie chciał tego nazywać stand-up, ani one-man show, tylko solo. Solo. I przyślę panu taki tekst, bo uważam, że to pan mógłby tu zrobić, a on sam, ten Chwastowski, jak powiadał, pewnie chcąc mnie zachęcić do tego, wie pan, ja się wychowałem na pańskich przedstawieniach w Teatrze Powszechnym, no i tak dalej, takie miłe
duszy. Spodziewał się pan wtedy, że aż 18 lat ten spektakl będzie w repertuarze?
Nawet o tym nie myślałem. I za jakiś czas przysłał mi ten tekst. Ja go przeczytałem. I przyznam szczerze, byłem trochę przerażony. Myślę sobie, cholera, to chyba jest za wcześnie. To chyba jeszcze nie jest ten moment u nas, ale...
Poprawny politycznie nie był od początku.
Ja wiem, politycznie to może nie... Ale wiemy, nauczyłem się paru kawałków i jak się zbierało towarzystwo w domu u mnie, to ja tak czy gdzieś, to mówię, a to posłuchajcie, słuchajcie takiego fragmentu. Co? I ludzie, koledzy, koleżanki, towarzysze mówią, ty słuchaj, to dobre jest. Ale to dzikie, ale to dobre, ale to ostre takie. No i powolutku zbliżyliśmy się do takiego momentu, gdzie Chwastowski, no bo trzeba tę całą historię opowiedzieć, przyjechał do Polski. Przyjechał do Polski i zdecydowaliśmy, że robimy ten tekst. Że robimy ten tekst. I nawet zaczęliśmy próby. Ja co prawda równolegle wtedy próbowałem inną sztukę w Teatrze Jużelia Racza i te próby jakoś tak mi to wychodziło, że mówię, tłumacz, tak sobie myślałem, tłumacz, mogę to mówić głośno, bo Chwastowski to wie, że tłumacz to on jest dobry, ale reżyser to chyba nie bardzo wato. A to wbrew wszystkiemu reżyser jest w takiej rzeczy bardzo potrzebny. Tym bardziej, że nikt nie wiedział, jak to traktować. A ja już na pewno nie wiedziałem, no bo jak to jest? 8 czy 10 tam w samym tym programie autorskim, oryginalnym, to jest chyba z 10 postaci.
Tak, bo przypomnijmy, to oczywiście 8, jest monodram, tak, pan jeden sam na scenie, natomiast postaci. Cała galeria postaci.
Dobrze, że takiego czegoś jeszcze u nas nie było. Owszem, pojawiały się sytuacje estradowe, gdzie znani aktorzy występowali w jakichś monologach, ale te monologi często służyły, prawda, rozbawieniu publiczności, trochę się naśmiewaniu, a ten ma jednak w sobie pewne takie społecznikowskie zapędy. O coś tam głębiej zdawało się i ciągle mi się zdaje chodzi, niż tylko o takie proste jakieś figurki ludzkie.
To przerwijmy na chwilę te wspomnienia, bo chyba mamy pierwsze wspomnienia naszych słuchaczy.
Tak, znaczy będziemy tak przeplatać trochę mailami, trochę telefonami za chwilę myślę. I słuchaczka pisze tak, ja żałuję, że spektakl schodzi ze sceny. Byłam kilka razy i za każdym razem świetnie się bawiłam. Niedawno pokazała ten monodram TVP Kultura i też patrzyłam z zachwytem, czekam na kolejne arcydzieła w wykonaniu mistrza Bronisława. A pan Mateusz pisze tak. Na Seksie i Prochach byłem około roku 2000. Do Teatru Jaracza szedłem nie wiedząc o nim zbyt wiele. Trochę ciekawość. Oczywiście znałem Bronisława Wrocławskiego, ale nie zdawałem sobie jeszcze wtedy sprawy z tego, że będę obcował z czymś, co wkrótce stanie się kultowe. A dzisiaj wiem, że nie widzieć Seksu, Prochów i Rock'n'Rolla w Jaraczu to jak nie widzieć, no nie, w Powszechnym Szalonych Nożyczek. Spektakle różne, ale według mnie oba charakteryzujące łódzką scenę teatralną ostatnich dekad. Bronisław Wrocławski dawał z siebie wszystko, nie oszczędzał się, a pot i potok kolejnych słów monologu płynęły ciurkiem. Kondycja, solidność, warsztat, no i wreszcie dobra sztuka i genialny aktor. Doceniamy. Ale pan to chyba wie, obserwując co wieczór pełne sale. A pożegnam się pytaniem. Jak to jest skończyć coś, co po tylu latach staje się przecież częścią nas? Żal?
To jest część pana i pana aktorskiego życia i nie tylko?
No tak, to jest niewątpliwe. No, jakoś się to wpisało w mój aktorski życiorys i to dość mocno. Nad takimi rzeczami nie przechodzi się przecież obojętnie. To jest kilkaset godzin spędzonych z autorem, z tym tekstem, z postaciami, z problemem. No i z panią Ewą Wielgosińską,
właśnie,
która czujnie siedzi obok, co prawda, jak mi się Ewo wydaje, nigdy chyba nie miałaś okazji podpowiedzieć mi, a przecież jesteś też i suflerem w tym przedstawieniu.
Jak to właśnie wyglądało zza kulis, bo o wielkiej kreacji aktorskiej Bronisława Wrocławskiego już wiele się mówiło i wciąż się do tego wraca, a trzeba było mu wiele razy podpowiadać.
Nie, w trakcie spektaklu, w ciągu tego całego czasu, ani razu nie zdarzyło się, żeby była
przez 18
taka,
lat?
Tak, żeby była taka potrzeba, ale zawsze przed każdym cyklem spektakli, czyli co miesiąc spotykamy się przed pierwszym i jest przegadanie tekstu. Obecnie teatr nauczył się nie korzystać z suflera, ze względu nawet na pewną strukturę architektoniczną danego teatru, więc moja interwencja, nawet gdyby była potrzebna, będzie na pewno słyszalna dla widza. W związku z tym robi się wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Zmienia się tekst, nawet ewentualnie.
Tam jest dużo miejsca na improwizację chyba w takiej formie.
Odbierzmy telefon, jeśli państwo pozwolą. Halo, dzień dobry.
Pierwszy raz byłem na tym spektaklu Seks, Prochy, Rock and Roll. Jeszcze to były czasy liceum. I powiem szczerze, na początku dosyć niechętnie się tam wybierałem do teatru, to byłem do szkoły, wyjście i tak wtedy jeszcze uważałem, że teatr to jest takie zło konieczne, no ale że to było takie pierwsze wspólne wyjście, więc było to traktowane w takich kategoriach integracji, no to patrzę, no dobrze, co mi tam szkodzi. No i powiem szczerze, na początku tak miałem bardzo mieszane uczucia, ale jak pan Bronisław Wrocławski wyszedł, zaczął, że tak powiem, odgrywać nasze te sceny, które brzmiały tak naturalnie, tak, że tak powiem, bardzo trafiały na te młode, chłonne umysły, że momentalnie czułem się wcale nie jak właśnie w teatrze, tylko jak na jakimś spotkaniu z kolegą i właśnie bardzo dobrze wspominam te tamte chwile i później również miałem okazję już z małżonką oglądać dwa kolejne monodramy z panem Wrocławskim, czyli właśnie zarówno Czułem wbijając gwoździe w podłogę, jak i obu ci je poczuli smak kawy. Nie ukrywam, że mieliśmy taki plan jeszcze obejrzeć wspólnie Seks, Prochy, Rock and Roll. Może jeszcze kiedyś się uda, może jeszcze tam jakieś specjalne pokazy będą. No ale tak wiem, bardzo szkoda, że już ta historia powoli się kończy, bo na pewno przedstawienie jest naprawdę warte uwagi.
To wspomnienia jednego ze słuchaczy. A przypominam, że proszę dzwonić, żeby wspominać, dzielić się refleksją z udziału w tym przedstawieniu jako publiczność. W nagrodę zaproszenie, bilet na ten ostatni spektakl. Pisze pani Monika na naszym Facebooku tak. Moi rodzice byli ładnych kilka lat temu w teatrze. Był to jeden z pierwszych spektakli Seksu, gdzie grał Bronisław Wrocławski i mówią tak. Rewelacja i kupa śmiechu. Musisz zobaczyć. Masz kasę i zabierz brata. Myślę sobie, świat się wali. Rodzice wysyłają dziecko na sztukę o seksie, prochach i muzyce. Tyle pasji i ekspresji na deskach teatru, który wtedy znałam głównie z nudnych wyjść szkolnych związanych z lekturami. To dzięki temu spektaklowi poznałam tę drugą stronę teatru. Zabawną i ciekawą. No i przekonałam się, że mam wyluzowanych rodziców.
Remku, na czym polega fenomen tego spektaklu? Bo tak jak już wspominaliśmy, jest jeden aktor na scenie, wybitny, ale jednak jeden. Bardzo skromna scenografia, praktycznie nie ma tam żadnej scenografii. I ta interakcja z publicznością, czy to jest klucz do sukcesu?
Szanowni państwo, ja słyszałem taką dosyć zabawną anegdotę, że właściwie sam konglomerat atrakcji zawarty w tytule i obecny na dziszu teatralnym stanowi najlepszy magnes nawet dla tych, którzy, tak jak ktoś z państwa już tutaj wspomniał, traktują teatr jako zło konieczne. To oczywiście dosyć smutna anegdota, ale ja myślę, że o dwóch sprawach tutaj musimy powiedzieć. Przede wszystkim to jest tekst, niebywale aktualny. Przypomnijmy, że w roku 97, gdy w Łodzi miała miejsce premiera tego przedstawienia, to był był tekst młody. On został napisany przez Erika Bogosiana niewiele wcześniej. Zatem był też efektem pewnych bieżących obserwacji. Mnie się wydaje, że w czasie jednak jeszcze wtedy obecnych przemian ustrojowych w naszym kraju on się doskonale wpisał w te obserwacje, które my jako beneficjenci, że tak powiem, tej zmiany mieliśmy na bieżąco. Widownia licznie pojawiała się w teatrze, obserwując w krzywym zwierciadle tę rzeczywistość, która tak naprawdę otaczała ich wówczas. Mam zresztą wrażenie, że ten tekst do dziś pozostaje boleśnie aktualny, przynajmniej na pewnych poziomach swojego znaczenia.
Czyli być może chodzi o to, że widz mógł się utożsamić z każdą kolejną
postacią,
która była prezentowana.
Aktualność tej prezentacji scenicznej była na pewno jednym z powodów, dla których przedstawienie było bardzo ciekawe. Druga rzecz, o której również należy wspomnieć, proszę Państwa, mistrzostwo wykonania. Pan profesor Bronisław Wrocławski, który tam rysuje bardzo precyzyjne, pięknie nakreślone portrety. Ja osobiście uważam, że wychowankowie pana profesora, uczniowie Łódzkiej Szkoły Filmowej, każdy z nich przynajmniej powinien raz to przedstawienie zobaczyć po to, by przekonać się na własne oczy, na czym polega mistrzostwo teatralnej metamorfozy. Łatwość, z jaką aktor przechodzi do kreowania kolejnych postaci na scenie, w tym samym spektaklu, budzi podziw. To również na pewno interesowało i frapowało widzów, bo obserwacja takiego mistrzostwa jest niewątpliwie powodem, dla którego chce się do teatru wracać. A przypomnę, że jest to przedstawienie, które obrosło wręcz w grupę stałych fanów. Byli i do dzisiaj są widzowie, którzy przychodzili na ten spektakl wielokrotnie. Przepraszam, panie profesorze, niczym na Gwiezdne Wojny. To jest przedstawienie, myślę, fenomenalne również pod tym względem, że ono miało swoich widzów, którzy chętnie wracali po to, by oglądać to przedstawienie ponownie. Oczywiście pan profesor również jako wnikliwy obserwator otaczającego nas świata wprowadzał pewne zmiany, uaktualnienia. Myślę, że sam twórca najlepiej powiedziałby
właśnie
o tym, jak
to
było.
O tej
było.
Drodze, jak ten spektakl zmieniał się przez te
Oddajmy więc głos autorytetowi
lat.
Na pewno.
Muszę jeszcze dokończyć początek anegdoty o powstaniu tego przedstawienia. Tak czy inaczej, może i szczęśliwie się złożyło, bo próby z Chwastowskim Sławkiem się przerwały. On musiał wracać, ja musiałem dokończyć sztukę i wtedy dałem tę sztukę do przeczytania panu Jackowi Orłowskiemu, z którym już miałem za sobą dwie sztuki, a to Tutama w Teatrze Powszechnym. Grałem tam gościnnie i Przed mężczyzna do kobiety. Obie bardzo się jakoś sprawdziły. I Orłowski, jak to przeczytał, to mówi, wie pan, bo jeszcze chyba na pan byliśmy, to jest to. I to będziemy robili. Ale przecież nie wiedzieliśmy, jak robić. Bo nikt takiego czegoś nie widział. Grzegorz Małecki robił dekoracje. Jakie to były upiorne próby, bo z człowieka, który wchodził z pięcioma walizkami, można by powiedzieć maszynką do grania wokół siebie, wieszakami i tak dalej, podestami, girlandami, światełkami, ograniczaliśmy powolutku ograniczaliśmy sytuację do stanu absolutnej, można by powiedzieć, surowości. Dochodząc do tego, że to tylko surowy, sam jeden pokazany człowiek, który minimalnie będzie tylko zmieniał swoją postawę, charakter, to będzie wystarczająco dużo, bo tekst jest tak bogaty w typy ludzkie, bogaty w typy. A o co tu chodzi? Seks, proch i rock'n'roll, wszak to jest przecież zawołaniem hipisów. I tak to Bogosian rozumiał w tamtejszej rzeczywistości. Miało to znaczenie, a popatrzcie po latach, co się z nami stało. My, hipisi, jak my teraz wyglądamy? Zamieniliśmy się w żebraków, w bogatych ludzi, kołnierzyki, założyliśmy eleganckie krawaty. Jak my teraz żyjemy? U nas nie ma to takiego znaczenia. Ale na tamten czas, jak rozumiałem i zrozumieliśmy to grając, na tamten czas idealnie to się wpisało. W taką właśnie naszą rzeczywistość. A co do reakcji publiczności, to macie rację, bo wiele, drodzy Państwo, wiele razy słyszałem, aleś pan przysunął. Wie pan, jak graliśmy kiedyś przedstawienie dla Rotary Club, a potem był mały bankiecik, to koledzy zasobni w dobra, różni przychodzili i mówią, panie Bronisławie, aleś pan temu i owemu. Tu padało jakieś nazwisko, zasunął bombę. Panie, on ma rzeczywiście tam i tam w jakiejś miejscowości, to sobie panie helikopter postawił, a tamten to ma. I panie, to uderzało w towarzystwo akurat zasobne, ale też i w ludzi normalnych. Odbijało się to na ludziach w sposób czasem dawniej do łez.
Zrobimy sobie małą przerwę w takim razie. I jeszcze przypomnę nasz adres mailowy studio@radio.pl, radiowy Facebook. No i oczywiście za moment wrócimy też do Państwa telefonów.